Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że tak licznie przyszliście na dzisiejszy wykład, zwłaszcza, że kino dokumentalne zaczyna odżywać coraz bardziej. Kino dokumentalne, o którym będziemy rozmawiać, czy kino niefikcyjne, tutaj też bardzo słusznie już Robert wywołał takie hasło, wokół którego będziemy krążyć i które będzie w zasadzie, do którego ja będę powoli namawiał, żeby bardziej korzystać niż z kina dokumentalnego. No właśnie o kinie dokumentalnym czy o kinie non-fikcyjnym, non-fiction w zasadzie, patrząc na to, jak to się mówi w studiach anglojęzycznych. Dzisiaj porozmawiamy o tym, skąd to się w ogóle wzięło, jak się pojawiło na mapie filmowej czy na mapie kinematografii, w rozwoju kinematografii właśnie kino non-fiction, kino niefikcjonalne czy kino dokumentalne i z czym to się właściwie je. Takim większym zagadnieniem, wokół którego będziemy krążyć, będą oczywiście symfonie miejskie, natomiast to będzie tylko fragment całej opowieści, bo symfonia miejska raz, że nie do końca jest symfonią, dwa, nie do końca jest miejska, co będę też starał się pokazać w trakcie tego wykładu, co nie zmienia faktu, że też oczywiście przykłady stricte symfonii miejskich oczywiście tutaj znajdziemy. Na dzień dobry. Kiedy w zasadzie zaczęło się kino dokumentalne? Ano, kino dokumentalne w zasadzie zaczęło się wtedy, kiedy zaczęło się kino jako takie. W takim bardzo prostym rozróżnieniu kina fabularnego i dokumentalnego, w takim łopatologicznym wręcz rozróżnieniu, no kino fabularne to kino, w którym mamy element fikcji, w którym mamy scenariusz, według którego realizowany jest film, w którym mamy przygotowaną scenizację w postaci scenografii, charakteryzacji, oczywiście aktorów, którzy odtwarzają rolę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kino dokumentalne to, no właśnie, i to jest, najprościej powiedzieć, to jest kino, które łapie prawdę na żywo, kino, które bez zniekształceń obserwuje rzeczywistość. Proszę tego nie notować, bo to nie jest definicja, absolutnie. To jest tylko tak jakby proste rozróżnienie, które właśnie będę starał się odrobinę obalić w trakcie tego wykładu. No, tak jak mówię, w najprostszym rozróżnieniu kino fabularne, kino fikcjonalne, przygotowane, wymyślone w pewnym sensie. Kino dokumentalne to to, które łapie rzeczywistość na gorąco, na bieżąco, próbuje je sportretować, tę rzeczywistość bez wprowadzania scenariusza, bez wprowadzania aktorów, tylko obserwowanie okiem kamery tego, co w zasadzie się na ekranie dzieje. Ja przywołam tutaj słowa słynnego polskiego dokumentalisty Piotra Stasika, który na słowo słynny polski dokumentalista, na hasło słynny polski dokumentalista strasznie się obraża, ponieważ on uważa, że kino dokumentalne jest tylko takim prostym wyróżnikiem, żebyśmy trochę nie zgubili się na tej mapie kinematografii w ogóle, czy nauk o filmie. On uważa, że kino dokumentalne kończy się wtedy, kiedy on włącza kamerę. Że coś takiego jak kino dokumentalne nie istnieje. Zawsze jest aktor, zawsze ktoś gra, zawsze perspektywa kamery w jakimś sensie wpływa na rzeczywistość. Oczywiście są różne metody, żeby próbować tak nagrywać, żeby ktoś nie zorientował na przykład, że jest nagrywany. Natomiast później dochodzi coś takiego jak montaż. I to jest kolejny etap, na którym się potykamy o tę taką definicję łapania życia naprawdę, na gorąco, w czystej postaci, tego życia, które no, objawia się nam takie, jakim naprawdę jest. No, montaż to jest drugi moment, po którym jeśli udajemy, że udało nam się złapać coś na żywo, na gorąco, naprawdę, no to montaż jest w tym momencie, w którym składamy ten film, więc wybieramy jakieś fragmenty tej rzeczywistości, a więc reżyserujemy tę rzeczywistość, a więc nie oddajemy jej na gorąco, tylko przetwarzamy ją przez naszą wrażliwość, przez nasz intelekt, przez nasze pomysły, przez, no właśnie, tutaj można wymieniać poszczególne etapy bądź zjawiska, które zachodzą w nas podczas montowania filmu. Więc tutaj ja za Piotrem Stasikiem, żeby też nie sięgać już po jakieś wielkie uczone głowy, za Piotrem Stasikiem mówię, no kino dokumentalne jest bardzo wąską, jakby bardzo łatwo do obalenia częścią świata filmowego. Jeszcze więcej, jeśli chodzi o opowieści o tym, jak działa kino dokumentalne, tutaj odsyłam Państwa serdecznie do filmu, do książki Poetyka kina dokumentalnego Mirosława Przylipiaka. To jest chyba najważniejszy, największy badacz kina dokumentalnego, w ogóle badacz kina dokumentalnego światowego, ale też badacz kina dokumentalnego w Polsce. On świetnie, fantastycznie pokazuje, czy rozróżnia też to, o czym przed chwilą powiedziałem, jak w zasadzie ujmować kino dokumentalne, jak w zasadzie badać kino dokumentalne, jak w zasadzie o tym kinie opowiadać. Natomiast wracając do samych początków kina w ogóle, podejrzewam, że tych panów nie muszę jakoś szerzej przedstawiać, to Auguste i Louis Lumière, czyli bracia, słynni bracia Lumière, od których w zasadzie wszystko się zaczęło. To oni są w dużym stopniu ojcami kina, to oni przygotowali pierwszy pokaz kinowy jako taki, więc to oni są ojcami kina, nie filmu, to też warto zaznaczyć. Kina, czyli tego wydarzenia, zjawiska społecznego, bo kino dzieje się w trakcie społecznego odbioru. My robimy teraz kino w tym momencie, kiedy na ekranie ekranie pojawi się film, będziemy w zasadzie tworzyli kino jako wspólnota, będziemy ten film oglądali, doświadczali, przeżywali wspólnie emocje i ten film będzie powstawał w pewnym sensie też w nas w trakcie oglądania. No i bracia August i Louis Lumière, przygotowując, tworząc pierwsze filmy, w zasadzie można powiedzieć, że byli takimi protodokumentalistami, bo oto ich filmy polegały właśnie na tym, że stawiali kamerę i łapali fragment rzeczywistości. Raczej nie reżyserowali, ale właśnie starali się na żywo, na gorąco złapać fragment danej rzeczywistości. Film Wyjście robotników z fabryki Lumière w Lyonie, właśnie ich rodzinnej fabryki, bo Lumière'owie właśnie z fabrykańskiej rodziny pochodzili i stąd też ich majątek się brał. Nagrali właśnie wyjście tych robotników. I chociaż początkowo w zasadzie w tej twórczości braci Lumière chodziło po prostu o zachwyt nad takim zjawiskiem, jakim daje technicznie kino, możliwość rejestrowania obrazu, możliwość zapisania w ruchu otaczającego nas świata, tak szybko też stwierdzili, że to nie tylko jest techniczna zabawa, ale w pewnym sensie misja i komercyjna, i w zasadzie etnograficzna, antropologiczna, czy taka protodziennikarska też można powiedzieć. Bo oto bracia Lumière, kiedy odkryli, że funkcjonowanie kina, korzystanie z kina w taki sposób, jaki oni zaproponowali, raz, że przyciąga widzów, dwa, że też może daje nam taką szansę łapania świata w takich fragmentach, które są dla nas z punktu widzenia europejskiego dalekie, odległe, niedostępne. Bracia Lumière to Francja, we Francji większość pokazów filmowych się odbywa, więc dla Francuzów postanowili wypuścić na cały świat mnóstwo, tutaj nie będę przesadzał, różnych współpracowników, którzy właśnie z kamerami pojechali, żeby nagrywać różne części naszego globu. Oczywiście to były też wycieczki do innych miast, na przykład w Paryżu, niż Paryż we Francji, ale to też były właśnie odległe kraje, w których łapali jakieś fragmenty rzeczywistości. Taka ciekawostka, że byli tutaj też pod koniec XIX wieku, kiedy we Wrocławiu pojawił się cesarz Wilhelm II, którego to pomnik cesarza stał kiedyś w miejscu pomniku, obecnego pomnika Bolesława Chrobrego, i też właśnie takie nagranie istnieje. Ja niestety nie mam do niego dostępu, ale takie nagranie rzeczywiście istnieje, przygotowane przez kompanię braci Lumière. Więc z jednej strony tutaj mamy raz podejście komercyjne oczywiście, bo oni te pokazy sprzedawali, to znaczy biletowali, sprzedawali bilety na pokazy. Z drugiej strony też chcieli pokazać, w jakimś sensie edukować świat, edukować o świecie, czy edukować świat francuski, świat francuskich widzów, pokazując to, co dzieje się na naszym globie, jak wyglądają najodleglejsze zakątki naszej rzeczywistości. Więc tutaj mamy od razu już takie dwa punkty, właśnie komercyjne i w pewnym sensie dydaktyczne, ale to nie jest dydaktyzm jeszcze w rozumieniu takim szkolnym, czyli uczenie czegoś o świecie, jak w tym świecie funkcjonować, jakie postawy są prawidłowe i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze nie było stricte związane z ideologią, raczej to było takie geograficzne ciekawostki pokazujące, jak wygląda świat gdzieś indziej niż w tym miejscu, w którym teraz się znajdujemy. Natomiast ten aspekt komercyjny bardziej pojawia się zwłaszcza w twórczości Ole Olsena. Ty warto zapamiętać to nazwisko. To jest twórca, który w swoim czasie trząsł światem filmowym na początku XX wieku. Jego kompania, jego firma Nordisk, właśnie duńska kompania, która zajmowała się przygotowywaniem, tworzeniem filmów, była na tyle potężna, że w zasadzie sprzedawała filmy, gdzie tylko się dało. Nie tylko w kraju rodzinnym Olego Olsena, ale też we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych te filmy trafiały. No i Ole Olsen odkrył, że taka trochę zabawa w tym, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, to jeszcze nie było takie kino stricte fabularne, lepiej się sprzedaje. Lepiej się sprzedają historie, które wydają się nam prawdziwe. To jest prawda, którą odkryto dawno, dawno temu, przed tak zwanymi dokumentarnymi filmami czy serialami, które możemy teraz oglądać na przykład na Polsacie bądź na TVN-ie, daleko przed ukrytą prawdą. Natomiast już Ole Olsen właśnie odkrył, że dla komercyjnego sukcesu historie, które de facto są zainscenizowane, ale wyglądają jakby były prawdziwe, jakby złapały na żywo to, co się dzieje na świecie, no to jest jakiś przepis na sukces. Takim przykładem jest film Polowanie na lwy. Film niby rozgrywa się gdzieś daleko poza Europą, gdzieś w Afryce, gdzieś jadą jacyś panowie przebrani za myśliwych i polują na lwa, a tak naprawdę są po prostu w zoo. I tego lwa nie tyle zabijają, ale no, doprowadzają do tego, że lew zasypia, korzystając z jakichś środków i wydaje nam się, że ten lew został polowany, ale ten lew nie został polowany de facto, chociażkolwiek na ekranie to wygląda właśnie w ten sposób. Więc takie wydawałoby się delikatne oszustwo, ale to stricte nie jest oszustwo. Alfred Hitchcock powiedział kiedyś, że jeśli widz po filmie wyjdzie i krzyknie mi w twarz, oszukałeś mnie, to ja to traktuję jako komplement. Że on uważa właśnie w kinie oszustwo jako komplement, czyli umiejętność sprzedania, opowiedzenia jakiejś historii w taki sposób, nawet jeśli ona jest fikcjonalna, opowiedzenie w taki sposób, że w nią uwierzymy, no to to jest najlepsze, co może spotkać twórcę. Więc tutaj na samym początku mamy taką próbę z jednej strony trochę takiego etnograficznego poznawania świata z takim elementem komercyjnym. Z jednej strony zapisujemy, gromadzimy historię, próbujemy badać naszą rzeczywistość, naszą współczesność właśnie ówczesną tamtym twórcom związanymi z braćmi Lumière. Z drugiej strony mamy wykorzystywanie komercyjne poprzez inscenizowane filmy, które nie są stricte filmami fabularnymi, nie są stricte filmami dokumentalnymi, ale są gdzieś po środku, korzystają i z elementów kina fabularnego, i z elementów kina dokumentalnego, żeby stworzyć no coś, co ma się przede wszystkim sprzedać, nie tyle nauczyć, ale sprzedać. Zmiana przychodzi w dużym stopniu, zmiana też globalna przychodzi w dużym stopniu z tymi dwoma panami, z Johnem Griersonem i Robertem Flahertym. Zacznę od Griersona, chociaż Flaherty jest starszy od Griersona, to zacznę od Griersona, bo Grierson ugryzł teoretycznie coś, co my teraz nazywamy kinem dokumentalnym. John Grierson, Szkot z urodzenia, w zasadzie obywatel świata, ale najbardziej znany z tak zwanej brytyjskiej szkoły dokumentalnej czy brytyjskiej szkoły dokumentu, bądź po prostu też znana jako brytyjska szkoła filmowa, ale my trzymajmy się hasła brytyjska szkoła dokumentu. John Grierson swego czasu poznał Roberta Flahertiego, tutaj Amerykanina, podróżując do Stanów Zjednoczonych. Grierson sam był filmowcem, ale kiedy poznał Flahertiego, jeszcze nie miał wykształconego do końca swojego stylu pracy. I zobaczył film Roberta Flahertiego Moana, zobaczył też film Nanook of the North, czyli Nanook z północy, i w swoim tekście teoretycznym opisując filmy Flahertiego po roku 26 stwierdził, że istnieje coś takiego jak documentary, czyli film dokumentalny. To właśnie John Grierson jako pierwszy teoretycznie, na gruncie teoretycznym używa sformułowania film dokumentalny. I film dokumentalny w jego ujęciu już w zasadzie jest czymś, o czym, co sygnalizuje tytuł dzisiejszego wykładu, czyli twórcze przekształcenie rzeczywistości. To nie jest nagranie rzeczywistości 1:1, ale twórcze przekształcenie rzeczywistości. W późniejszych pracach, jakby nawiązując do Flahertiego, nawiązując też do Griersona i nawiązując do innych twórców, ładnie to nazywa Edgar Morin. Jego nazwisko też się pojawi niedługo na ekranie. Edgar Morin nazywa to wydobywaniem historii z rzeczywistości. Na czym polega to wydobywanie historii z rzeczywistości? No, gdybyśmy przeczytali tak pokrótce wydobywanie rzeczy czy historii z rzeczywistości, no to jest oszustwo. No przecież to nie jest kino dokumentalne, no bo jak sobie chcemy coś wydobyć, no to wybieramy jakiś fragment, który nam ma mówić za całość, ale przecież to nigdy nie będzie coś, co będzie konstytutywne dla całości. Ale Grierson, pisząc swój tekst, zaznacza, i potem Morin, piszący po Griersonie, że to wydobywanie nie znaczy, że jest oszustwem, że coś jest oszustwem. Robert Flaherty, wydobywając tematy z rzeczywistości, uprawiał tak zwaną etnografię ocalającą. Nanook z północy, jego pierwszy wybitny film, można powiedzieć, film, który sprzedał się w ogromnym nakładzie, mnóstwo biletów się sprzedało na ten film, też mnóstwo kopii krążyło po świecie, swego czasu był hitem. Film, w którym śledzimy losy tytułowego Nanooka, Inuita, czy Inuity, mieszkańca zimnych, mroźnych terenów Zatoki Hudsona, to bohater, który jest bohaterem prawdziwym. To rzeczywiście jest przedstawiciel plemienia, które wciąż żyje, kultywując dawne tradycje. są już lata 20, postęp galopuje na świecie, już jest kolej żelazna, mamy mnóstwo zjawisk, które wtłaczają nas we współczesność, jednak tytułowy Nanuk razem z swoją rodziną żyje tak, jak żyli jego przodkowie, mieszka w iglo, korzysta z dawnych narzędzi, z dawnych metod polowania, obróbki skór, zdobywania pożywienia itd., itd. Ale niektóre rzeczy, z których jeszcze jego dziad czy pradziad korzystał, powoli znikają. Natomiast Flaherty, robiąc ten film, stwierdził, że złapie jednak jeszcze te historie, które już w pewnym sensie by się nie mogły wydarzyć. Na przykład zaprasza Nanuka do udziału w polowaniu, ale prosi, żeby skorzystał z broni jego pradziada, z dawnej włóczni, z której już się nie korzysta współcześnie, chociaż ta włócznia fizycznie istnieje i jest historycznie poprawna, nie jest wymyślonym jakimś rekwizytem. Kiedy Nanuk buduje iglo, w którym ma się schronić przed mrozem, no buduje je trochę większe, żeby też ekipa filmowa się znalazła w środku, mogła się zmieścić, żeby to wszystko jakoś lepiej się poukładało na ekranie. Więc z jednej strony nie mamy tutaj takiej akuratności, takiej dokładności, jeśli chodzi o opowiadanie historii, ale ta historia jest w pewnym sensie wydobywana. To by mogło się wydarzyć, to by mogło zaistnieć. Gdyby to był pradziad Nanuka, to rzeczywiście by z tej włóczni skorzystał, że pradziad już nie żyje, no trudno. Najważniejsze jest wydobycie tej historii właśnie w takim celu dydaktycznym w pewnym sensie. Ten dydaktyzm też mocno się pojawia w tekstach teoretycznych i później też w prowadzeniu pracy twórczej Johna Griersona. Film dokumentalny ma nas czegoś nauczyć. To nie ma być czcza rozrywka, ten film ma nam coś dać więcej. Ma sprawić, że jakoś lepiej zrozumiemy świat, poznamy jakieś aspekty, których do tej pory nie znaliśmy. Może poznamy też lepiej siebie poprzez oglądanie tego filmu. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Flaherty oczywiście jakby nie przeszkodziło Nanukowi, to poza tym, że miał te wartości dodane czy wartości edukacyjne, nie przeszkodziło Nanukowi też to, żeby osiągnął sukces komercyjny i ci, którzy sfinansowali powstanie tego filmu, też się bardzo cieszyli, że ten film zarobił. Okazuje się, że był głód historii, tego typu historii na świecie. Właśnie drugim filmem z roku 1926 z filmu Anna, tym razem Flaherty leci na Polinezję, gdzie też tubylcze życie próbuje zrelacjonować. No, ten film też odniósł potężny komercyjny sukces, a Flahertiemu udawało się to wszystko organizować czy prowadzić, bo współpracował z firmą czy kompanią, która zajmowała się rozwojem linii kolejowej, kolei żelaznej na świecie i firmy, która zajmowała się też między innymi skupem i odkrywaniem minerałów, więc on trochę się niejako przyczepił do tej kompanii. Ta kompania stwierdziła, że pomoże mu zrealizować te firmy w zamian za lokowanie produktu i za promocję. No i jednemu i drugiemu, jednej i drugiej stronie opłaciło się to współegzystowanie, więc tak by zawsze ten element komercyjny gdzieś tutaj funkcjonuje, jak na razie, jeśli chodzi o kino dokumentalne. Więc tutaj mamy braci Lumière, którzy i komercyjnie, i etnograficznie, czy w pewnym sensie reportersko próbują obserwować świat im współczesny. Później mamy takie całkowite komercyjne spojrzenie z elementami dokumentu w pracach Olego Olsena, którego też warto wspomnieć. Oczywiście to nie są wszyscy twórcy z tamtego okresu, to jest wciąż taki dość duży skrót, jak to funkcjonowało. No i mamy ojca, który użył sformułowania kino dokumentalne, film dokumentalny, czyli John Grierson, a użył tego sformułowania pod wpływem jego też przyjaciela artystycznego Roberta Flahertiego. Człowiekiem, który mocniej jeszcze rozwinął ideę kina dokumentalnego, który stał się takim w zasadzie filarem dokumentalnym czy kina dokumentalnego, jakie znamy dzisiaj w dużym stopniu, ale nie tylko w ogóle kina dokumentalnego, ale też na przykład teorii montażu czy teorii filmowej jako takiej, jest ten gentleman, Dziga Wiertow, czyli Denis Arkadiejewicz Kaufman. Dziga Wiertow. Wiertow jest tłumaczony jako taki bączek kręcący się, to jest jego pseudonim artystyczny, taki człowiek, który cały czas jest w ruchu. I rzeczywiście Wiertow był takim człowiekiem w ciągłym ruchu, on cały czas coś musiał robić, czymś się musiał zajmować, czegoś potrzebował. Przenosimy się tym razem do Rosji, która staje się Związkiem Radzieckim, trwa czas rewolucyjny, zaraz porewolucyjny. Młodziutki w trakcie rewolucji Dziga Wiertow, on urodził się w 1896 roku, więc w trakcie rewolucji rzeczywiście był bardzo, bardzo młodym człowiekiem, ale bardzo ambitnym człowiekiem. On dostaje się do odpowiednich aparatów już wtedy funkcjonujących propagandowych, do Kinokomitetu dokładnie. który zajmuje się rozpowszechnianiem idei rewolucji czy idei rewolucyjnych na całą Rosję radziecką. Dziga Wiertow jest też człowiekiem w zasadzie renesansu, bo on i studiował medycynę, i zajmował się poezją w duchu Majakowskiego, tworzył też wiersze futurystyczne między innymi. Interesował się sztukami wizualnymi, interesował się właśnie filmem i w zasadzie ta Rosja radziecka lat 20. to jest też Rosja, która wciąż przyciąga ludzi, którzy chcą eksperymentować. To jeszcze nie jest Rosja stricte stalinowska, która trzyma wszystko bardzo mocno za gardło. To jeszcze jest ten chwilowy, pozorny też w dużym stopniu, ale jednak oddech, którym twórcy mogą się wyszaleć. No ale jednak to wyszalenie to nie jest wyszalenie stricte artystyczne, twórcze, to jest wyszalenie, które ma jednak służyć stricte konkretnej idei. W tym wypadku idei Rosji rewolucyjnej, idei zwycięskiej walki klas, gdzie tutaj klasy proletariackie, gdzie tutaj proletariat zwycięża, pokonuje burżuazyjnego ciemiężyciela według wszystkich idei rewolucyjnych. No i jednym z takich mediów, które ma pomóc krzewić w całej Rosji idee rewolucyjne jest właśnie kino i młodzi zdolni są zapraszani do tej współpracy. To jest legendarne powiedzenie, że najważniejszą ze sztuk jest kino, jak powiedział Lenin. To nie jest do końca tak. Też Lenin tak do końca tego nie powiedział, ale tak mu się przypisuje. Natomiast gdybym teraz miał wydobywać historię z rzeczywistości, to Lenin mógłby tak powiedzieć, bo rzeczywiście Lenin bardzo mocno kładł nacisk też na kinematografię, na kino i uważał, że to jest fantastyczne medium, poprzez które można dotrzeć do całych mas w Związku Radzieckim. Dziga Wiertow, który na początku zaczyna swoją pracę jako sekretarz kancelista w kinokomitecie, szybko awansuje w różnych szczeblach rozwoju swojej kariery. Na początku jest związany z tak zwanym agitpociągiem, jeszcze w trakcie rewolucji i jednocześnie I wojny światowej zajmuje się przeglądaniem, montowaniem, prowadzeniem materiałów, które ten agitpociąg i nagrywa i wyświetla, bo na agitpociągu, który jeździł po całej Rosji radzieckiej, z jednej strony nagrywano filmy, nagrywano to, co dzieje się obecnie w rewolucyjnej Rosji, a z drugiej strony też pokazywano filmy propagandowe, które miały przekonywać ludzi do tego, żeby uwierzyli w ideały rewolucyjne. Później Wiertow po zajmowaniu się pracą, właśnie współpracą z drużyną, która podróżowała po agitpociągu, zajmuje się tworzeniem kinoprawdy, takiego specjalnego, propagandowego, można powiedzieć, serialu, ale to nie jest serial w dzisiejszym rozumieniu, tylko takiego zestawu różnych propagandowych filmów, które okazywały się w konkretnym czasie. Dokładnie też oprócz kinoprawdy zajmuje się tygodniem filmowym. To są dwa takiego produkty, czy dwa takiego dzieła ukazujące się w seriach, w różnych oddziałach czasowych, a w których to też pojawiają się historie właśnie o tym, jak Rosja radziecka doświadcza rewolucji. To, co jest istotne, to jeszcze nie jest czas, kiedy wszystko jest piękne, różowe, kolorowe według propagandy. To jeszcze nie są właśnie czasy stalinowskie, gdzie jak pokazuje się coś złego, no to jest coś złego u kogoś innego. To jest zło u naszego wroga, to jest zło u imperialistów zachodnich. Tutaj jeszcze jest przestrzeń, żeby pokazywać w zasadzie to, co rewolucja ma do zrobienia. Więc w tygodniu filmowym, który współtworzy Dziga Wiertow, mamy też obraz często głodu. Mamy obraz, o właśnie, i w tygodniu filmowym w Kinoprawdzie jest, mamy obraz tego, co jeszcze w zasadzie rewolucja ma do załatwienia. To są jeszcze te momenty, kiedy nie ma takiej cenzury, która na pytanie, czy jest w Rosji głód, odpowiada, nie ma głodu, nie ma ubóstwa, nie ma niczego, co by było złe. Tutaj są jeszcze jest ta przestrzeń, żeby pokazywać z jednej strony tę Rosję walczącą, ten Związek Radziecki, który właśnie wziął sprawę w swoje ręce, przeciwstawił się imperialistycznemu Zachodowi, przeciwstawił się burżuazji we własnym kraju i zajmuje się teraz walką rewolucyjną, ale z drugiej strony też są rzeczy do zrobienia, czyli jest ubóstwo, które trzeba pokonać, jest głód, który trzeba pokonać, jest nędza, którą trzeba się zająć, więc Wiertow jeszcze ma przestrzeń, żeby o tym opowiadać i jeszcze go nikt aż tak bardzo tutaj nie cenzuruje. Z czasem oczywiście to się zmienia, natomiast na ten sam początku, jeszcze we wczesnych latach 20. czy w dobie samej rewolucji, ma taką przestrzeń, żeby o tym opowiadać. Wiertow nie jest też, to co ważne, dlatego go teraz przywołuję, dlatego też jest przywoływany przez innych badaczy filmowych. Wiertow nie jest stricte po prostu takim dokumentalistą, który stawia kamerę, włącza i już po robocie. Nie, to jest człowiek, który korzystając z tego swojego tej swojej potrzeby wyrazu artystycznego też, ale artystycznego nie, aby pokazać swoje umiejętności, tylko żeby właśnie ta sztuka była w służbie rewolucji, bo on był bardzo zaangażowany w tych wczesnych latach właśnie w służbie rewolucyjnej, korzysta ze swoich różnych umiejętności, które zdobył w różnych innych dziedzinach sztuki i próbuje przenieść je właśnie do sztuki filmowej. Więc on po pierwsze zaczyna bawić się montażem i jest jednym z głównych przedstawicieli tak zwanej radzieckiej szkoły montażu, czyli właśnie pokazuje, jak poprzez montaż można opowiadać historię. Głównym przedstawicielem radzieckiej szkoły montażu oczywiście jest Siergiej Eisenstein, natomiast Dziga Wiertow może być stawiany absolutnie obok niego. Człowiek, który pokazywał, jak poprzez różne zestawienia skojarzeniowe, jak poprzez przyspieszenie, zwolnienie, wyłuskanie jakichś odpowiednich fragmentów można wpływać na psychikę widza, na odbiór widza, tak żeby go wychowywać. Tak by też powiedział Dziga Wiertow. Tutaj nie chodzi o propagandę jeszcze. Oczywiście jak się przyjrzymy, to te filmy mają bardzo duże znamiona propagandy, ale jednak jak on uważał, to jest wciąż propaganda w dobrej wierze. To jest propaganda, która ma pomóc nam wychować tak zwanego nowego człowieka, wykształcić światłego obywatela. Dziga Wiertow, jak sam zaznaczył, nie chodzi o masy, które wchłaniają byle jak, byle co, byle by było, tylko to ma być masy, które zostaną oświecone w dużym stopniu. Nawet jest taki ładny fragment, w którym on to mówi, którym on to zaznacza. Tak, chodzi o wizualne myślenie, proces intelektualny, aktywną reakcję widza, bo potrzebni są ludzie uświadomieni, nie zaś nieuświadomione masy. Więc to jest jakby takie hasło, wokół którego Wiertow krąży. Za chwilę przejdziemy do jego największego dzieła, ale po drodze jeszcze trzeba zaznaczyć jakby jego samorozumienie czy patrzenie na film. Korzystając z tak zwanej leninowskiej proporcji w kinie, Lenin uważał, że film fabularny powinien mieć absolutnie w mniejszości. Kino dokumentalne to jest to, co wychowa człowieka, to jest to, co pomoże nam w rozwoju myśli rewolucyjnej, dotarciu z tą myślą rewolucyjną gdzieś dalej. Więc Wiertow, kiedy słyszał o filmie fabularnym, mówił, że film fabularny zawiera w sobie bajkę społeczną, kryminalną czy miłosną, może wprawiać widza w stan pijackiego oszołomienia i podsunąć pod świadomości pewne idee. No i uważamy, czyli my, przedstawiciele rosyjskiego ludu, uważamy za bzdurę psychologiczny rosyjsko-niemiecki dramat filmowy. Wszystko to, co odciągało nas od rewolucji, było złe. Filmy z Niemiec, filmy ze Stanów Zjednoczonych, filmy z Francji, filmy fabularne, które trafiały do Rosji radzieckiej. Nie, to jest zło, to jest coś, co odciąga nas od ideałów rewolucyjnych, coś, co nas rozleniwia, coś, co może też nawet pomóc imperialistycznemu światu w funkcjonowaniu. Pokazuje jakieś niegodne zachowania. Nie, nie, nie. Nas interesuje kino dokumentalne, kino, które pozwala nam ten świat złapać. No ale oczywiście to nie jest znów jakby rejestrowanie rzeczywistości, bo to jest wciąż kino, które przetwarza tę rzeczywistość, twórczo ją przetwarza, wydobywa z niego historię. Tutaj akurat historie, które służą dydaktycznemu wychowaniu konkretnego człowieka, tak zwanego nowego człowieka. Kino Oko to jest i film z jednej strony, i też traktat teoretyczny Dzigi Wiertowa, bardzo ważny, w którym to właśnie w traktacie zaznacza swoje pojęcie tego, jak on rozumie kino, jak on rozumie funkcjonowanie i rolę filmowca. To, co ważne, też trzeba zaznaczyć, że Dziga Wiertow pochodzi z takiego bardzo filmowej rodziny. Jego brat Michał Kaufman był operatorem większości jego filmów, z nim współpracował przy tych najważniejszych dziełach, a Borys Kaufman, też operator filmowy, też twórca filmowy, później wyemigrował z Rosji Radzieckiej do Stanów Zjednoczonych, gdzie swoją karierę uwieńczył Oscarem, więc to jest bardzo filmowa rodzina. No i w kino Oku Dziga Wiertow z jednej strony próbuje pokazywać ten świat, który ponownie świat, który już jest w pewnym sensie już zmieniony przez Rosję Radziecką, przez rewolucję, mamy rok 24. Z drugiej strony mamy jeszcze dużo spraw do załatwienia. Między innymi pokazuje wciąż zbyt dużo siły cerkwi, która wpływa na funkcjonowanie społeczeństwa radzieckiego, korzysta z takiego właśnie montażu skojarzeniowego, czyli na przykład pokazuje w jednym ujęciu widzimy ludzi modlących się w cerkwi, a w drugim ujęciu pojawiają się ludzie pijani. Więc jakby ta wiara tylko jest takim opium właśnie dla mas. Wiara jest tutaj w jego ujęciu tylko tym czymś, czym ludzie są pijani, ale przez to pijaństwo nie widzą zupełnie świata. No więc tutaj też już propagandowo bardzo mocno działa, ale robi to niezwykle zręcznie i rzeczywiście te filmy wczesne odbijają się szerokim echem, są bardzo często i bardzo chętnie oglądane przez obywateli Związku Radzieckiego, nie tylko pod przymusem, ale też rzeczywiście to kino w jakimś sensie odżywa, mimo że jest dokumentalne, mimo że bo wciąż kino dokumentalne nie jest tak atrakcyjne jak fabularne, jeśli chodzi o tę część rozrywkową w tamtym czasie. I taki film, który jest dla mnie dzisiaj najważniejszy w kontekście tego, o czym opowiadamy, oprócz słynnego Człowieka z kamerą, o którym też za chwilę, to film Szósta część świata. O Szósta część świata, czyli po prostu Związek Radziecki, bo też szóstą część świata swojego czasu Związek Radziecki geograficznie zajmował. Dziga Wiertow dzieli ten film na kilka różnych części, opowiadając o tym, jak Związek Radziecki już po kilka lat po rewolucji zmienił nie tylko właśnie obszary Rosji i przyległych republik, ale też w ogóle funkcjonowanie świata. I w tym filmie jedną z najważniejszych części, o której chcę wspomnieć, jest taka inwokacja, w której on zwraca się do różnych obywateli, różnych mieszkańców, najodleglejszych krańców całego Związku Radzieckiego z północy, z południa, ze wschodu, z zachodu. Jakby do nich mówi, to ty jesteś szóstą częścią świata. Ty rolniku jesteś szóstą częścią świata, ty pracowniczko, pracowniku fabryki, ty sanitariuszko i tak dalej z różnych miejsc świata wskazuje, jaką jednością jesteśmy. I to jest też ważne w kontekście późniejszych dzisiejszych filmów, bo to jest w zasadzie taki pierwszy wielki dokument unifikujący jakąś większą część świata w swojej opowieści. Do tej pory, jak mieliśmy opowieści, które były etnograficzne, to one w jakimś sensie włapywały te fragmenty historii, wyłapywały różne zjawiska na świecie typu Nanuk z północy, żeby przedstawić go oczywiście innym widzom. To nie był film nakręcony dla Nanuka, to był film nakręcony dla widza w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, we Francji i tak dalej, który nigdy nie był na tych terenach, na których przebywa Nanuk, więc miał z jednej strony się dobrze bawić, bo pozna coś interesującego, jakiś interesujący fragment świata, a z drugiej strony też czegoś się nauczył i zobaczył, jak inaczej, gdzie indziej się żyje. Natomiast tutaj mam już taką inwokację do szóstej części świata. Wiertow zwraca się w zasadzie do widzów swojego filmu, próbując pokazać im potęgę. Ten wydźwięk jest pozytywny w dużym stopniu, bo chce właśnie udowodnić swoim widzom, swoim odbiorcom, że oto oni są filarami tego świata, oto oni na niego wpływają, oto dzięki ich wysiłkom dopływamy do jakiegoś celu rewolucyjnego, zmiany tej naszej rzeczywistości. Natomiast najbardziej znanym filmem Wiertowa, filmem, który też zapisał się złotymi zgłoskami w historii kinematografii w ogóle, jest Człowiek z kamerą. Film z 1929 roku, film, który stworzył ze swoim właśnie bratem Michałem, którego tutaj widzimy w lewym rogu, to jest jednocześnie operator i bohater tego filmu. Film, który został nakręcony w Moskwie, w Odessie i w Kijowie. Film, który w zasadzie łapie takie życie na gorąco, życie miejskie, jakby dynamicznie zmieniającego się miasta wtedy. Są lata 20, świat galopuje, coraz więcej osób zaczyna przeprowadzać się do miast, miasta się rozrastają, w miastach pojawia się nowa technologia, miasta zaczynają pulsować jakimś konkretnym, większym rytmem i stają się też od razu czymś ciekawym do opowieści. Miasto staje się takim żywym organizmem w zasadzie, którego krwiobiegiem są ludzie, którego krwiobiegiem są zdarzenia. Wiertow postanawia właśnie złapać to miejskie życie na gorąco, ale z drugiej strony też stworzysz taką odę do filmowca, no bo jednym z głównych bohaterów właśnie jest Michał, jego brat, Michał Kaufman, który z kamerą krąży po właśnie tych miastach, opowiadając po prostu o mieście jako takim. Z jednej strony pokazując jego obrzeża, z drugiej strony pokazując jego nowoczesność, czyli fabryki, czyli miejsca, w których najwięcej życia się dzieje, ale w pewnym momencie też ten film po prostu jest takim wezwaniem do spojrzenia na filmowca, na to, jak ja jestem tym, który tworzy. I Wiertow w tym momencie też daje taką samoświadomość twórczą, bo oto kamera w pewnym momencie też ożywa w tym filmie i to ona już bez Michała zaczyna przemierzać całą przestrzeń w tym filmie. I oto też Kaufmanowie zdają się mówić, że patrzcie, to jest potęga medium, to kino samo w sobie jest żywe w pewnym sensie, to kino potrafi już samo o sobie opowiadać, my jesteśmy po prostu operatorami, którzy wyłapują tę rzeczywistość za pomocą tego sprzętu, a ten sprzęt jest czymś, dzięki czemu lepiej widzimy. No właśnie też to kino oko, o którym Wiertow wcześniej pisał, z którego też skorzystał w swoim filmie, to kino oko pozwala nam lepiej zobaczyć ten świat, zobaczyć więcej niż możemy zobaczyć korzystając po prostu z naszych oczu, ale też zobaczyć w sensie, sensie metaforycznym, zrozumieć też więcej, czyli tutaj wychować się lepiej jako widzowie. Na antypodach tego takiego właśnie bardzo energetycznego kina Wiertowa, tego kina, które nas jakoś podbudowuje i sprawia, że aż chcemy złapać za łopatę i zmieniać ten świat, przynajmniej tak działało, próbowało działać w latach 20. Żeby wspomnieć też, że akurat w Rosji Radzieckiej, która swego czasu była też taką kuźnią talentów, funkcjonowały też inne filmy, inne obrazy. Takim ważnym, o którym warto wspomnieć, to jest film Sól z Fanecji Michaiła Kałatozowa z 1928 roku. Film zdecydowanie spokojniejszy, film zdecydowanie wolniejszy i film, który jakimś cudem przedarł się przez sito propagandy i cenzury. Film, który pokazuje właśnie tytułową Sfanecję, czyli krainę na Kaukazie, gdzie jest biednie, gdzie jest zimno, gdzie nie ma perspektyw, gdzie mieszkańcy próbują właśnie korzystając z tej tytułowej soli jakoś sobie poradzić i funkcjonować, ale tak na dobrą sprawę no, wydaje się, że to jest taki film o beznadziei, taki film o tym, jak człowiek z jednej strony próbuje przetrwać, ale z drugiej strony cały czas przegrywa ten pojedynek z naturą i tutaj nie ma takiej siły sprawczej, tutaj już nie ma tej energii, że ty, drogi rolniku na drugim krańcu tej szóstej części świata, możesz wszystko i możesz zbudować, możesz zmienić, możesz wpłynąć na losy naszej wspaniałej wielkiej ojczyzny. Tu jest już znacznie spokojniej, powolniej i smutniej. I ten film w pewnym sensie też będzie mógłby momentami przypomnieć fragmenty z Antropocenu, który dzisiaj zobaczymy. W Antropocenie, do którego oczywiście też nawiążę pod koniec wykładu, mamy raczej taki ogląd na to, jak człowiek przekształcił rzeczywistość i świat w zasadzie wygląda po zmianie. Tutaj mamy taką nieudaną próbę jeszcze przekształcania tej rzeczywistości. Też mamy monumentalne zdjęcia, też mamy bardzo szerokie kadry i widzimy, że człowiek próbuje walczyć, ale tej walki jeszcze nie wygrywa. I ta walka jest bardzo nierówna, by się wydawało. No, kilkadziesiąt lat później okazuje się, że tę walkę wygraliśmy, jeszcze kopiemy leżącego, patrząc na naszą naturę współcześnie. Za chwilkę poproszę o fragment filmowy, bo też chcę zrobić małą pauzę, żeby Państwa nie zagadać, ale teraz przechodzimy już stricte do symfonii miejskich. Człowiek z kamerą jest oczywiście jedną z tych symfonii i nie jest też najwcześniejszą symfonią, bo w zasadzie jedną z tych najwcześniejszych jest Berlin, Symfonia Wielkiego Miasta, o której też opowiemy. Natomiast Człowiek z kamerą właśnie jest taką symfonią w pewnym sensie, dlatego że składa się, filmoznawcy tak postanowili też to poukładać, nazwać, że oto symfonia, która składa się z czterech części różniących się tempem, jeśli chodzi o tutaj zjawisko w muzyce, to też można to przełożyć na, zaobserwować pewne prawidłowości, które występują w symfonii również w kinematografii. No i ta symfonia właśnie została przyłożona jako narzędzie badawcze do części filmów, które zaistniały właśnie na mapie kina dokumentalnego czy kina niefikcyjnego. No i Człowiek z kamerą jest takim jednym ze sztandarowych przykładów właśnie symfonii miejskiej. Kolejnym takim sztandarowym, który w zasadzie się łączy z Berlinem, Symfonią Wielkiego Miasta, te filmy powstały prawie w tym samym czasie, w zasadzie różni je kilka miesięcy, ale produkcja powstawała w tym samym czasie. To jest film Mijają godziny Alberto Cavalcantiego, o którym opowiem za chwilkę. Teraz poproszę fragment, scenę otwierającą właśnie Mijają godziny. To jest film, który dopiero po obejrzeniu całości w zasadzie sprawia wrażenie symfonii miejskiej i też się wyróżnia na tle innych symfonii miejskich, które dzisiaj zobaczymy, czy w ogóle symfonii takich globalno-miejskich, można powiedzieć, bo Antropocen jest też zupełnie inną bajką w porównaniu tego, co zobaczymy. Natomiast właśnie ten film Cavalcantiego jest uznawany chyba za pierwszą symfonię miejską w ogóle i to jest symfonia, która różni się w dużym stopniu od tego, co zaproponował Wiertow w 1929 roku i nawet Rutman, który zaproponował kilka miesięcy później coś podobnego, te filmy powstawały w tym samym czasie, natomiast Rutman poszedł zupełnie inną drogą, o czym za chwilę opowiem. Tutaj mam taką historię bardziej impresyjną, korzystającą w dużym stopniu z surrealizmu, który wówczas też coraz mocniej rozpycha się na arenie, jeśli chodzi o sztukę, czy na arenie sztuki w ogóle. Cavalcanti postanowił opowiedzieć historię miasta, bo to też miasto staje się tutaj bohaterem, ale poprzez różnych bohaterów, między innymi dziewczynę, która tutaj się pojawi. Ta dziewczyna ma różne przygody, doświadcza różnych wydarzeń. Nie jest to kino stricte dokumentalne, jak widać, bo tutaj jest dużo rzeczy reżyserowanych. Natomiast te elementy reżyserowane przeplatają się też po prostu z codziennym życiem w mieście, przeplatają się z tym, co kamera podchwytuje, a nie układa, więc tutaj jest też taka forma hybrydowa. W zasadzie na mapie filmoznawczej wyróżnia się osobno coś takiego jak dokument hybrydowy, czyli łączący fikcję z tym światem realnym. Natomiast no, moim zdaniem, i podejrzewam, że też paru innych by się podpisało pod tym hasłem. Wszystkie dokumenty są dokumentami hybrydowymi, bo też w jakimś stopniu są wprowadzają element zmiany montażu, ingerowania w ten materiał zastany. Tu jeszcze warto dodać do Wiertowa, że on próbował w pewnym sensie podłapać to życie prawdziwe. Co prawda montaż sprawiał, że to kino stawało się już absolutnie autorskie w jego wydaniu, natomiast on uwielbiał filmować na gorąco. On często z tą kamerą wyskakiwał gdzieś, chował się za krzakami ze swoim bratem i z tych krzaków wyskakiwał i próbował złapać czyjąś reakcję, no bo twierdził, że tylko wtedy dotrzemy do jakiejś prawdy, kiedy nie będziemy kogoś oswajać z tą kamerą zbyt długo, tylko ta kamera się nagle pojawi, w tym momencie objawi się też no, ta osoba bądź ta postać w takim stopniu, jakim ona jest w tej swojej prawdzie, w tym zaskoczeniu. To zaskoczenie sprawia, że przestajemy grać, tylko ściągamy maskę i zaczynamy być tym, kim jesteśmy naprawdę, kim de facto mielibyśmy być, to jest też znak zapytania, no ale Kaufman stwierdza, że właśnie tak to da się złapać. No ale tak czy siak w montażu później to wszystko zostaje przetworzone, przerobione, także to też jest historia, którą on układa według swojej artystycznej wrażliwości. Cavalcanti robi to też podobnie, natomiast osobą, która zapisuje się chyba najgłośniej w historii właśnie symfonii miejskich i zresztą film, z który zaraz zobaczymy, ma w tytule symfonię, Berlin, symfonia wielkiego miasta, no to postacią jest Walter Ruttmann, człowiek, który bardzo mocno zapisał się w świecie kinematografii, ale też nie tylko kinematografii, bo to jest też podobnie jak Dziga Wiertow, podobnie jak właśnie Kaufman. Ruttmann jest człowiekiem wielu talentów. To jest człowiek wszechstronnie uzdolniony. On nie studiował medycyny, ale studiował architekturę, studiował malarstwo. W swojej pracy zawodowej, zarobkowej zajmował się między innymi projektowaniem graficznym i też korzystając ze swoich koneksji, swoich znajomości w świecie artystycznym, też spojrzał na takie medium, jakie jest kino. Myślę, że zdążymy pokazać fragment jednego filmu, jeszcze nie teraz, natomiast jeszcze chciałbym pokazać Państwu dla zderzenia trochę tego, jaką drogę Ruttmann przeszedł w swojej pracy, bo on na początku zajmował się abstrakcją. Abstrakcjonizm we wczesnych latach 20. w Niemczech był bardzo popularny. Zerwanie właśnie z realizmem, zerwanie z opowieściami, które mają ręce i nogi dosłownie, tylko opowiadanie raczej poprzez formę, która nie jest stricte formą przewodzącą nam na myśl to, co jesteśmy w stanie zaobserwować, zobaczyć i zrozumieć jakoś, co pojawia się w świecie rzeczywistym. Abstrakcjonizm też historycznie jest nazywany jako jeden z efektów na traumę wojenną, która była w Niemczech właśnie jeszcze w latach 20. odbiła się czkawką po wojnie. Z jednej strony część twórców stwierdziła, że nie ma co opowiadać właśnie o, korzystając z jakichś realistycznych form wyrazu, nie ma co opowiadać o tej traumie wojennej, bo nie ma takich słów wyrazu, które byłyby w stanie opisać traumę I wojny światowej. Z drugiej strony może właśnie ten abstrakcjonizm pozwoli wyrazić nam to, czego nie jesteśmy w stanie wyrazić po prostu rejestracją czy zwykłym obrazem, zwykłymi słowami. I z trzeciej strony oczywiście byli też twórcy, którzy po prostu tworzyli dla samej formy, chcieli pokazać, jak można bawić się formą, jak można układać, zmieniać, bawić się przestrzenią i też korzystać z tych nowych zdobyczy technologicznych, jak kino, że kino tylko też nie musi służyć, czy film tylko nie musi służyć opowieściom, które korzystają z tego obrazu rzeczywistego, z aktorów, czy żeby to byli aktorzy zajmujący się tekstem fikcyjnym, czy byli to aktorzy, których spotkamy na ulicy na Turszczycy, to i tak możemy korzystać z zupełnie innych form wyrazu. I też właśnie Rudman jako jeden z pierwszych tworzył takie filmy abstrakcyjne, gdzie kolor teraz współcześnie byśmy powiedzieli, to były filmy pozbawione koloru, ale jednak w pewnym sensie jakiś odcień bardziej wpływa na nasze doświadczenie, ruch, kształt, przepływ i różnego rodzaju zabawa po prostu formą. To było coś, czym on wcześniej się zajmował we wczesnych latach 20. Natomiast w pewnym momencie coraz mocniej zaczęło na niego wpływać takie zjawisko artystyczne jak Neue Sachlichkeit, czyli nowa rzeczowość, która też w połowie lat 20. zaistniała na scenie artystycznej w Niemczech. Część twórców zbuntowała się przeciwko abstrakcjonizmowi, stwierdzili, że nie, że my musimy opowiadać, pokazywać, korzystając z jakichś fragmentów rzeczywistości, jednak właśnie z tej rzeczowości, pokazywać rzeczy, a nie formy. I też zmontowali się przeciwko ekspresjonizmowi, który był również w latach 20. popularny w Niemczech. Ekspresjonizm, czyli głośno i symbolicznie, i na płótnie, i w filmie próba wyrażenia też tej traumy wojennej poprzez trochę zniekształcone formy, dużo symboli, które odwołują się do tego, jaka jest kondycja człowieka, człowieka zmęczonego, człowieka z drugiej strony przerażonego tym, do czego sam może doprowadzić, do jakich zniszczeń, do jakiego terroru może doprowadzić właśnie poprzez wojnę. Ci korzystający z nowej rzeczywistości trochę stwierdzili, że pójdą w ironię, że jednak świat ma w sobie humor, ten humor jest coraz bardziej czarny, ale jednak mimo wszystko to, co nas wyróżnia jako homo sapiens na planecie, to to, że potrafimy sami się z siebie śmiać, choćby ten humor miał być smutny i niczym orkiestra grająca na Titaniku do końca. I my będziemy wciąż grać, chociaż świat nie pokazuje nam, czy nie daje nam powodu, żebyśmy byli uśmiechnięci. Nowa rzeczowość przede wszystkim zaczyna istnieć na płaszczyźnie malarskiej, ale też szybko przenika inne części twórczości artystycznej i wpływa między innymi na film i wpływa właśnie na Waltera Rudmana i jego twórczość filmową. Przepraszam, tutaj zwrócę się tylko do Eli, mam 1,5 godziny na wykład, tak? To zdążymy jeszcze z jednym fragmentem filmowym. Bardzo chcę, żebyście Państwo zobaczyli ten fragment, dlatego że to będzie duże zderzenie z tym, co zobaczycie później, z samym filmem Berlin Symfonia Wielkiego Miasta, więc bardzo bym poprosił, żebyśmy teraz zagrali jeszcze jeden fragment. To będzie jeden ze wcześniejszych filmów czy prac filmowych, jeden ze wcześniejszych prac filmowych Waltera Rudmana, kiedy on właśnie jeszcze się abstrakcjonizmem interesował i bawił się formą. I tak dalej, i tak dalej. To jest rzeczywiście taka zabawa formalna, abstrakcyjna w wydaniu Rudmana. Ten film nazywa się Lichtspiel, czyli zabawa światłem. I tutaj raczej pokazywał, jak formalnie można wykorzystać to medium, jakim jest film, nie tylko do rejestrowania rzeczywistości, ale po prostu zabawy formą w pewnym sensie. Natomiast w pewnym momencie też właśnie interesując się między innymi noworzeczowością, wpadając też w trochę inne środowisko artystyczne, też kontaktując się między innymi z Dziegłowiertowem, chociaż Berlin Symfonia Wielkiego Miasta, czyli jego największy film jest wcześniejszy wobec filmu Człowiek z kamerą, to jednak te prace teoretyczne, prace filmowe zaczynają trochę wpływać na życie Ruttmana. Akurat filmowcy w tamtym czasie jeszcze mają okazję, nawet ze Związku Radzieckiego, lepiej kontaktować się ze swoimi kolegami z Zachodu. No i w 1927 roku namawia kilka osób do stworzenia takiego monumentalnego filmu, można by powiedzieć, i nawet z dzisiejszej perspektywy postanawia złapać właśnie to życie w tej nowej rzeczywistości, w tej nowej rzeczowości, złapać Berlin. Ponownie, tak jak Wiertow, interesuje się rozwojem świata, rozwojem też tej miejskości, tego rytmu, tej masy ludzkiej, która jakoś nadaje rytm, wpędza w bieg współczesne miasta, czy w ogóle współczesny świat. Namawia do współpracy między innymi Karla Mayera, to jest współtwórca scenariusza do gabinetu doktora Caligari, czyli też jednego z najważniejszych filmów niemieckich z okresu międzywojnia. Namawia Karla Freunda, autora zdjęć do Metropolis, czy jednego z najbardziej monumentalnych filmów futurystycznych, w ogóle jednego z najważniejszych filmów science fiction w historii kinematografii. Namawia też Edmunda Meisela, jednego z najsłynniejszych wówczas autorów muzyki. Edmund Meisel komponuje muzykę do Berlina. Wcześniej w ogóle współpracuje Edmund Meisel z Sergiejem Eisensteinem, czyli jednym z najważniejszych filmowców dwudziestolecia międzywojennego, więc mamy tu taką potężną grupę, taki power pack, super ekipę, która postanawia nakręcić właśnie monumentalny film. Ten film to Berlin, Symfonia Wielkiego Miasta. Jeszcze w 1926 zaczynają się przymiarki, w 1927 ten film powstaje i rzeczywiście Ruttman postanawia nakręcić ten film w formie takiej opowieści od świtu do zmierzchu, o tym, jak wygląda taki dzień z życia wielkiego miasta. Ten film ma kilka części. Te poszczególne części opowiadają o tym, jak rozwija się ten dzień w Berlinie, w tytułowym Berlinie. Na początku mamy powolne budzenie się tego miasta, potem coraz szybsze tempo, potem już takie szaleńcze tempo, którym gonimy wszyscy ze swoimi sprawami, biznesmeni, sprzedawcy, handlujący itd., itd. To miasto żyje, to miasto jest takim jednym wielkim organizmem, w zasadzie z taką jedną wielką masą, a ludzie są tylko trybikami w tej machinie, w tej większej całości, są fragmentami większej układanki. No, żeby potem już zwolnić, zatrzymać się pod koniec dnia, ale wszyscy wiemy, że jutro będzie kolejny dzień, to miasto będzie znowu pędzić i będzie znowu pędzić i znowu pędzić. No i ten film staje się bardzo wyjątkowym dziełem, też staje się bardzo popularny i też według tej teorii wzajemnego przepływu Wiertow interesuje się Ruttmanem, Ruttman interesuje się Wiertowem, jakoś ta współpraca przynajmniej na poziomie inspiracji wygląda. Ponoć Wiertow obejrzał wcześniej właśnie Berlin Symfonię Wielkiego Miasta, zanim nakręcił swojego Człowieka z kamerą i postanowił rozszerzyć swoje prace teoretyczne właśnie tworząc film Człowiek z kamerą, inspirując się tym filmem, więc te różne pomysły się przenikają między sobą. Natomiast widać też, jak jest różne podejście do opowiadania o tym, gdzie się teraz znajdujemy, jaka jest kondycja człowieka, gdzie jesteśmy, gdzie to wszystko się dzieje, jak wygląda nasze współczesne społeczeństwo. No, okiem Ruttmana jesteśmy masą, jesteśmy wielką machiną, jesteśmy trybikami w wielkiej machinie i nawet jeśli coś w tej machinie się na chwilę psuje, to i tak zaraz są kolejne części, które zastąpią tę zepsutą część. Tutaj akurat przywołuję scenę samobójstwa, która pojawia się w Berlinie Symfonii Wielkiego Miasta. My kobietę, która postanawia się, jeśli dobrze pamiętam, kobietę, która postanawia się zabić, ale jakby to jest taki chwilowy przystanek. Ona umiera, ale życie toczy się dalej. Zaraz ktoś wypełnia tę lukę, zaraz ktoś wychodzi, idzie, działa, sprzedaje, pędzi, jedzie, krzyczy i tak dalej, więc tutaj cały czas coś się dzieje. Zupełnie inną perspektywę proponuję prawie w tym samym właśnie czasie Cavalcanti, który w swojej symfonii, znacznie spokojniejszej i wolniejszej, jednak próbuje próbuje być reportażystą, próbuje jednak znaleźć historie, które są napędzane ludźmi, ale nie ludźmi jako trybikami machiny, ale ludźmi właśnie z krwi i kości, z postaciami, którymi jesteśmy w pewnym sensie się w stanie zidentyfikować, połączyć, zrozumieć. Tutaj też się pojawia śmierć, to jest ważne właśnie porównanie, które łączy te dwa filmy, film Ruttmana i film Cavalcantiego. Tutaj mamy śmierć kobiety, która zostaje zamordowana w trakcie różnych wydarzeń na ekranie i trochę tej śmierci znacznie bardziej się przyglądamy, ta śmierć bardziej nas dotyczy, tę śmierć bardziej przeżywamy, bo jednak ten człowiek jest dla nas tutaj ważny, ten człowiek nie jest tylko trybikiem, który zaraz zostanie zastąpiony kolejnym i maszyna dalej będzie pracowała, dalej będzie jechała do przodu. Nie, tutaj akurat bardziej to wszystko przeżywamy. Tutaj jest taki większy właśnie namysł nad tym, jak nasz w mieście może spotkać jakieś zło, że po prostu trzeba być ostrożnym też według Cavalcantiego, bo tutaj to zło potrafi czaić się w najmniej spodziewanym miejscu. Tutaj też jest taki namysł moralny nad tym, że to zło po prostu jest złe. Zło, które nas łapie i wybija z rytmu i ten rytm rzeczywiście potem trudno z powrotem złapać, no bo jednak śmierć jest potężnym złym, źle nacechowanym, wybijającym nas właśnie z rzeczywistości wydarzeniem. No u Rutmana, cóż, to tylko trybik, jedziemy dalej. I to jest też takie ciekawe, ale momentami przerażające spostrzeżenie, czy próba spojrzenia na to, jak to wszystko funkcjonuje. Warto też zaznaczyć, co się dzieje później z naszymi twórcami. Dziga Wiertow później popada trochę w niełaskę, bo jest zbyt indywidualny, zbyt indywidualistyczny i za bardzo dąży do tego, żeby mówić swoim językiem. Kiedy przychodzi wielki cenzor w postaci Stalina, no, świat się zdecydowanie zmienia na mapie filmowej Rosji. Rutman umiera w 1941 roku, on nie ginie na wojnie. On umiera w wypadku, czy w wyniku powikłań po operacji, no ale też cieniem na jego karierze, on w latach 20. był w awangardzie rzeczywiście, był jednym z najważniejszych nazwisk filmowych na świecie, nie tylko w Niemczech. Cieniem na jego karierze kładzie się teraz współcześnie współpraca z Leni Riefenstahl, bo to z nią współpracował, współtworzył film Triumf Woli, czyli wielki propagandowy, monumentalny film, w którym Leni Riefenstahl wychwala, robi taką pieśń pochwalną na cześć nowego człowieka, człowieka, którego ma stworzyć narodowy socjalizm. Do tej pory ten udział jest dość dwuznaczny, bo z jednej strony Rutman nie popierał nazizmu jako takiego, ale z drugiej strony postanowił mieć co do garnka włożyć i nie rezygnować ze swojej pracy twórczej, a niestety to oznaczało pakt z diabłem i też pójście na współpracę z Leni Riefenstahl. Natomiast nikt mu nie odbierze tego, że stworzył jeden z największych, najważniejszych filmów dokumentalnych w historii kina jako takiego. Kolejna osoba, o której jeszcze warto wspomnieć, jeśli chodzi o kino dokumentalne czy symfonie miejskie w ogóle z tych najważniejszych symfonii, to jest film A propos Nicei, film, który powstał w zasadzie wyreżyserowany przez Jeana Vigo, ale to jest wspólne dzieło Jeana Vigo i Borysa Kaufmana, czyli brata Dzigi Wiertowa. I to jest film, który też się wyróżnia na mapie ówczesnych dokumentów. To jest film, który został stworzony przez bardzo młodego człowieka. Tutaj też taka ciekawostka. Jean Vigo jest wujem, jeśli dobrze patrzę, Marcela Łozińskiego, jednego z najważniejszych dokumentalistów na mapie filmowej Polski. Jean Vigo był mężem Elizabeth Łozińskiej, która była córką Herschela Łozińskiego, fabrykanta, właściciela fabryki w Łodzi. Herschel Łoziński wspomagał pracę Jeana Vigo. Jakby to zainspirowało Marcela Łozińskiego. Marcel Łoziński jest to słynnym polskim dokumentalistą. Potem też urodził mu się syn Paweł Łoziński, też dokumentalista, więc to jest bardzo ciekawa linia, która tutaj idzie dokumentalna od lat 30. do współczesności. Jean Vigo dostał też pieniądze na pracę od swojego właśnie teścia i wyruszył do Nicei z Borysem Kaufmanem, namówił go, żeby razem zrobili film i kręci przez 3 miesiące w Nicei karnawał nicejski, jeden z takich większych, ważniejszych wydarzeń w świecie artystycznym, w świecie też bohemy i w świecie bogactwa w Nicei. Ten film z kolei jest takim namysłem moralnym, można powiedzieć. Vigo, kręcąc ten film, chce pokazać to, jak już w zasadzie zgnilizna postępuje jego zdaniem na świecie, jak bogaci i bohema oddają się czczej rozrywce, przyjemnością, zapominają zupełnie o tym, że jest coś więcej na tym świecie i to oddawanie się rozrywką i przyjemnością w zasadzie jest taką apatią, bo to jest tylko zapełnianie pustki, która zdaniem Vigo strasznie do nas krzyczy, my próbujemy ją zasypać czymś. Z drugiej strony pokazuje wielkie nierówności, jakie panują w Nicei w ówczesnym świecie, próbując w ogóle pokazać nierówności na świecie, ale z drugiej strony to też nie jest jak w przypadku na przykład Wiertowa, który pokazując nierówności chce pokazać, co trzeba wyrównać, co trzeba zmienić, komu trzeba zabrać, a komu trzeba dać. On z kolei pokazuje, że tutaj biedni ludzie z nizin społecznych też są poddani jakiejś apatii i jedni i drudzy, chociaż różnią się między sobą statusem majątkowym, to i bogaci, i biedni żyją w jakiejś apatii, tylko inaczej te apatie próbują wypełniać. Więc ten film brzmi jakby był czymś strasznym, ale też Vigo na szczęście ma poczucie humoru. I w tym filmie wiele scen tego poczucia, czy temu poczuciu daje upust w wielu scenach. Tutaj widzimy w wielu fragmentach, jak po prostu on się śmieje w twórczy sposób, bardzo śmieje się z tej całej sytuacji, że on nie chce być z jednej strony tutaj nauczycielem, tu też ten dydaktyzm, o którym wspominaliśmy na samym początku kina jako takiego dokumentalnego gdzieś istniał. On z jednej strony pokazuje, jak jest, ale z drugiej strony też pokazuje, że możemy się z tego śmiać. Owszem, zachęca do jakiejś zmiany, ale pamiętajmy, że poczucie humoru to jest coś, co nas może uratować. Dlatego też ten film jakoś się wyróżnia na tle, na mapie innych filmów z tamtego czasu. Jean Vigo bardzo szybko też umiera niestety. On w 1934 już odchodzi z tego świata, a to była dobrze zapowiadająca się kariera. Niestety dopadła go gruźlica, a później powikłania i nic z tego z jego kariery już nie zostało. Szkoda, bo rzeczywiście po tym filmie dużo się zapowiadało dobrego. Vigo też korzysta z podobnej zasady kręcenia filmów, z jakiej korzystał Dziga Wiertow, czyli też łapanie tego życia na gorąco. On ustawiał kamerę i też nagrywał ludzi tak długo, aż ci się nie zorientowali, że są nagrywani. W większości scen w tym filmie rzeczywiście jest taka próba złapania tego życia na gorąco i obnażenia właśnie, wyciągnięcia tej prawdziwej twarzy spod maski wszystkich bohaterek i bohaterów, którzy się pojawiają na ekranie. Teraz skok absolutnie do współczesności. Opowiadanie, to są najważniejsze podstawy kina dokumentalnego i opowiadanie o całej historii kina zajęłoby nam jakieś 6 do 7 dni prawdopodobnie tutaj. Natomiast musimy połączyć teraz to, co dzieje się też współcześnie w kinie dokumentalnym, w symfoniach miejskich. Bo oto symfonie miejskie, które wyznaczyły w pewnym sensie też sposób opowiadania o dużych obszarach, w których znajdują się ludzie. Z jednej strony mamy, tak jak Cavalcanti, próbę opowiadania poprzez pojedynczych bohaterów, pokazywanie większego tła. Z kolei u Rutmana mamy jakby po prostu wielkie tło i bohaterów, którzy są elementami tego tła, ale nie są naszymi przewodnikami, raczej są postaciami, które się pojawiają i szybko znikają. Mamy też próbę prowadzenia humoru i jakiegoś dydaktyzmu w pewnym sensie. Tutaj dydaktyzmu trochę z czarnym humorem u Vigo. U Wiertowa ten dydaktyzm jest znacznie mocniejszy. Ma wychować nowego człowieka, ma sprzedać w pewnym sensie konkretną ideologię. Natomiast ostatni taki przykład filmu, który odwołuje się do tego, co dzieje się współcześnie u nas, bo wszystkie tamte filmy łapały współczesność na gorąco, to jest film Antropocen, o którym za chwilę opowiem. Antropocen, epoka człowieka z 2018 roku. Film kanadyjski, który w zasadzie rozbił bank wszystkich możliwych kanadyjskich nagród, nie tylko, ale w Kanadzie zgarnął wszystko, co tylko kanadyjski film może zdobyć. Ale zanim o tym filmie, to kilka słów w ogóle o tym, czym jest antropocen. To jest bardzo dyskusyjna kwestia, natomiast świetnie zjawisko antropocenu opisuje Edwin Bendyk w swojej najnowszej książce W Polsce, czyli Wszędzie, rzeczy upadku i przyszłości świata. Znakomite podsumowanie w zasadzie nie tylko miejsca, w którym teraz znajduje się Polska i politycznie, i geograficznie, i kulturowo, i społecznie, ale w ogóle tego, dokąd galopujemy w tym świecie. Otóż Bendyk przywołuje takie sformułowanie Cliff Seneki. Jego zdaniem, a podpisuje się pod tym zdaniem też całkiem duże grono naukowców z różnych dziedzin życia, doszliśmy do tego tak zwanego właśnie klifu Seneki. Seneka, opisując jakby to zjawisko klifu w dziejach ludzkości, próbuje pokazać nam moment w naszym rozwoju cywilizacyjnym, gdzie dochodzimy do krawędzi, nie ma już odwrotu, bo drogę sobie przebyliśmy, ta droga jest za nami, przed nami jest tylko zejście w dół. Tak sobie nagrabiliśmy w jakiś sposób, że przed nami już jest tylko spadek. I teraz pytanie, co zrobimy, żeby dostać się na dół, bo jakoś na dół się musimy dostać. Albo spadniemy sobie i skręcimy sobie kark, albo spróbujemy jakoś spróbować zejść. Na pewno będzie trudno, na pewno będzie nas bolało, ale jakoś trzeba spróbować zejść, mówi Bendyk, korzystając między innymi też z tego hasła antropocenu. Antropocen w wielkim skrócie to jest zjawisko, czy to jest odpowiedni okres czasowy w dziejach geologicznych naszego świata, ale to jeszcze nie zostało oficjalnie przyklepane przez naukowców. Natomiast chodzi o wskazanie, że epoka holocenu, epoka geograficzna, czy geologiczna, przepraszam, geologiczna, już się zakończyła i w pewnym momencie wszedł człowiek. Człowiek, który stał się na tyle potężnym, już nie tyle indywiduum, ale zjawiskiem, tak wpływającym na nasz świat, tak wpływającym na naszą rzeczywistość, że nasza bytność już się zapisze w warstwach geologicznych na świecie, że już my tak mocno odcisnęliśmy swoje piętno, że możemy być równani z największymi siłami natury wpływającymi na nasz świat. No, samo pojęcie antropocenu zostało wprowadzone w 2000 roku przez Paula Crutzena, laureata Nobla i jego przyjaciela Eugena Strömera. Oni zaproponowali w jednej ze swoich prac właśnie hasło antropocenu, czyli jako zaznaczyć, chcieli zaznaczyć, że istnieje już taka era w naszym rozwoju jako człowieczeństwa, że oto mamy już potężny wpływ na to, co nas otacza, na cały świat, na całą rzeczywistość, zwłaszcza pod kątem naturalnym, nie politycznym, nie kulturowym, ale już właśnie naturalnym, na nasze środowisko, na naszą geobiosferę. O tyle to było ważne, że to nie było tylko wskazanie, że hej, człowiek ma już wpływ na ten świat, kropka. Nie, ma wpływ na ten świat, a co za tym idzie, ma też pewne powinności wobec tego świata. To jest w pewnym sensie jakiś namysł moralny, nie tylko naukowy z punktu widzenia nauk ścisłych, ale moralny. To, że wpływamy na ten świat, wiąże się już z jakąś odpowiedzialnością. Skoro staliśmy się siłą, która może wpływać na ten świat, to znaczy, że musimy coś z tym zrobić jako jednostki świadome. W którą stronę? No właśnie, tutaj się rozpoczyna dyskusja. Oczywiście te sformułowania krążące wokół antropocenu pojawiały się już wcześniej, zwłaszcza w połowie XIX wieku, kiedy zaczyna galopować rozwój cywilizacyjny i coraz bardziej człowiek zaczyna żyć w takiej globalnej świadomości i widzieć, że nie jest tylko zbiorem oddzielonych mniejszych lub większych grup, ale w ogóle wpływa na świat. Natomiast takie pojęcie, które jest też ważne tutaj, to pojęcie nosfery, oznaczające właśnie nowy etap rozwoju cywilizacji, świadomość planetarna, świadomość tego, że nie jesteśmy już właśnie jakimiś grupkami rozsianymi po planecie, tylko jesteśmy całością, jesteśmy właśnie tą globalną wioską, bądź globalnym miastem, jeśli spojrzeć inaczej. No i też to globalne miasto wywołuje taki punkt do tworzenia zupełnie nowych opowieści, na przykład stworzenie filmu Antropocen, który jest taką symfonią o globalnym mieście, można powiedzieć. To jest symfonia miejska, ale pokazująca, jak zamieniliśmy świat albo w globalną wioskę, albo w globalne miasto. Zależy, z którego terminu bardziej się będziemy trzymali, czy bardziej uważamy ten świat za miasto, czy bardziej uważamy za wioskę. Sam antropocen jeszcze nie został jakby zaklepany, mówiąc brzydko, w naukach ścisłych. Ten proces trwa znacznie dłużej, żeby wszedł, mówiąc brzydko, też do podręczników po prostu. W 2009 roku została powołana specjalna grupa robocza składająca się z takiej wielkiej rzeszy naukowców różnych specjalności, od geologów przez biologów, fizyków itd., itd., którzy mieli zebrać jakby maksimum dowodów świadczących o tym, że rzeczywiście możemy mówić o antropocenie, o tym, że odciskamy już tak duże piętno na naszym świecie. W 2016 roku po 7 latach prac przedstawiono potężne dowody ukazujące wpływ na zakwaszenie oceanów, na zmianę klimatu, na kwestie wpływu na florę, kwestie wpływu na faunę, nawet wytwarzanie nowych pierwiastków, które do tej pory nie istniały w naszym ekosystemie itd., itd. No i w 2016 roku zaczęła się wielka dyskusja po podsumowaniu tego raportu. Dyskusja, która trwa w zasadzie do dzisiaj i cały czas są zbierane kolejne dowody. I ta dyskusja jeszcze się nie zakończyła, bo jest mnóstwo zwolenników wśród naukowców, którzy zajmują się naukami ścisłymi, którzy mówią, tak, antropocen jest faktem, tak, musimy coś z tym zrobić, jeśli chcemy, żeby nasz świat nie zniszczył się całkiem, nie został zniszczony przez nas całkiem. A z drugiej strony jest grupa naukowców, też utytułowanych, też noblistów, którzy mówią, owszem, to jest fakt, ale to nie nasza rola, żeby tym się zajmować. Nauki ścisłe mają zajmować się naukami ścisłymi, nie polityką. No i między nimi trwa dyskusja, trwa też dyskusja polityczna. bardzo gorąca często, natomiast jest też konsensus naukowy co do tego, że rzeczywiście zmiany klimatyczne wprowadzane czy pojawiające się na świecie są faktem. To akurat też udało między innymi tej grupie roboczej zajmującej się zjawiskiem antropocenu doprowadzić do jakiejś konkluzji, do jakiegoś punktu, z którym się wszyscy naukowcy po prostu zgodzili. 99% oczywiście, natomiast to już wystarcza, żeby mówić o konsensusie naukowym. Takim pierwszym filmem, który mocniej pokazuje, czy dobitnie pokazuje właśnie to funkcjonowanie antropocenu, no jest Antropocen, film stworzony przez trio Edward Burtynski, Jennifer Bykwell i Nick de Pensier, z czego ostatnia dwójka to są stricte filmowcy, oni się zajmują produkcją filmów, tworzeniem zdjęć, scenariuszy itd., itd. Natomiast Edward jest fotografem, fotografikiem, który de facto też zainspirował ich pracę, bo to jest ich trzeci wspólny film z takiej trylogii, którą razem przygotowali już w XXI wieku. To są filmy, które jakby w dużym stopniu rezonują ze sobą. Są filmami, które opowiadają w zasadzie podobną historię. Pierwszy z tych filmów to jest Sfabrykowany krajobraz z 2006 roku. Film, w którym przenosimy się głównie do Chin i obserwujemy takie wielkie projekty, które wpływają na zmianę, na zniekształcenie rzeczywistości w tak dużym stopniu, że w zasadzie to są już potężne jakieś zmiany. Na przykład budowa wielkiej tamy trzech przełomów, tamy, która w zasadzie po prostu zmieniła bieg rzeki, zmieniła funkcjonowanie ekosystemu w bardzo dużej części Chin. Wpłynęła też na życie wielu ludzi, bo były masowe wysiedlenia, przesiedlenia ludzi mieszkających na terenie tej wielkiej budowy. Kolejny film z roku 2013 to Watermark, czyli Znak Wodny. Tutaj z kolei to trio przygląda się różnym wpływom człowieka na naszą gospodarkę wodną szeroko rozumianą, ale nie koniecznie to, jak bierzemy prysznic w domu, ale raczej to, jak potężnie zarządzamy wodą na globalną skalę, jak z jednej strony ją wykorzystujemy za bardzo, gdzie jest jej za mało, co z nią robimy, i to też ten film miał ukazać w takiej globalnej skali to, jak to wykorzystanie wody wpływa w ogóle na świat, zmienia funkcjonowanie nie tylko życia człowieka, ale też w ogóle przyrody jako takiej i całego naszego ekosystemu, naszej biosfery. No i ostatni film, najnowszy film, Antropocen, epoka człowieka, film z 2018 roku, jakby ujmuje te wszystkie zjawiska razem. Tutaj już jest pokazanie globalne całego świata, największych tych obszarów, w których te działalność człowieka, zwłaszcza działalność wpływających na biosferę, działalność wpływającą na kwestie związane z geologią, czy też zanieczyszczeniem Ziemi jako takiej wpływają. To jest film monumentalny, w pewnym sensie właśnie podobny do Waltera Ruttmana czy do filmów Zygi Wiertowa, bo chce pokazać ogrom. Tylko że wcześniejsze filmy pokazywały ogrom miasta, natomiast tutaj już mamy tę globalną wioskę, czy to globalne miasto. Tutaj już te granice się zacierają, cała planeta jest domem ludzi, tutaj już nie ma podziału stricte na narody, nie ma podziału na państwa, po prostu my, ludzie, mamy wpływ na Ziemię i ten wpływ wygląda właśnie w taki sposób, zdaniem autorów tego filmu. Ten film też spełnia taką rolę, tutaj by się Wiertow trochę zgodził z twórcami, rolę wychowywania w dużym stopniu, wychowywania świadomego człowieka, bo ile u Wiertowa film jest niemy. Nie ma dialogów, nie ma aktorów, którzy coś opowiadają. Jest oczywiście muzyka dograna, te filmy były grane albo z muzyką na żywo, albo w późniejszym czasie ta muzyka została dograna. Natomiast ten obraz sam przemawiał za siebie. Tak samo u Ruttmana. Film miał muzykę, ale obraz miał sam przemawiać za siebie. Nawet jeśli pojawiają się jakieś hasła pisane na planszach, to i tak to obraz jest tym głównym narratorem. To obraz ma opowiadać, to obraz ma nas zmusić do myślenia, układania konkretnej historii. Tutaj już mamy stricte narratorkę dosłownie, dokładnie. Mamy tutaj Alicję Vikander, to jest szwedzka aktorka, podejrzewam, że wielu z was, drodzy państwo, znana, nagrodzona Oscarem za film, za drugoplanową rolę w filmie Dziewczyna z portretu, znana też choćby z roli Lary Croft w najnowszej odsłonie opowieści Tomb Raider, czy z wielu innych filmów hollywoodzkich. Ona jest też taką topową aktorką, jedną z topowych aktorek w Hollywoodzie. No i też została zaproszona do bycia narratorką tego filmu, żeby też ten film po prostu się przebił dalej, żeby to nie był film, który Kanadyjczycy sobie pokażą i będą sobie uściskać dłonie, jakim się udało dobry film nakręcić, tylko też miał zachęcić nas jako widzów i też dystrybutorów filmowych, żeby chcieli ten film pokazywać gdzieś dalej na świecie. On w Polsce pierwszy raz trafił na ekrany dzięki festiwalowi Dogs Against Gravity. Przepraszam za lokowanie produktu konkurencji, ale musimy się wspierać w tych trudnych czasach. I właśnie Dogs Against Gravity wprowadza tego typu filmy. No dzięki Dogs Against Gravity mogliśmy go zobaczyć na dużym ekranie. I też ten film się spotkał z takim... Z jednej strony festiwalowo ciepłym przyjęciem, jeśli chodzi o to przyjęcie pozafestiwalowe, już trochę zmieszanymi uczuciami. Jak się okazuje, no w Polsce mamy dosyć dużą świadomość wśród tych widzów, którzy rzeczywiście oglądają tego typu produkcje. No i temu filmowi trochę zarzucano to, że ale my to już wiemy, ale to już było. No ale z drugiej strony też ta opowieść jest na tyle monumentalna, że no trochę aż zapiera dech w piersiach. Ja się bardzo cieszę, że zobaczymy to dzisiaj na największym możliwym ekranie w kinie Nowe Horyzonty, bo rzeczywiście ten film został stworzony z myślą o największych możliwych ekranach dostępnych na świecie, żebyśmy ten, przez ten ogrom w jakimś sensie poczuli się przytłoczeni. A przede wszystkim też jakby jedną z konkluzji tego filmu ma być to, że nawet właśnie ja, siedzący tutaj gdzieś w kinie, mam na to wpływ. Ja, mały, drobny człowiek, w jakimś sensie do tego się przykładam zdaniem autorów. No to jest też taka trochę odwrócona inwokacja z filmu Szósta część świata Wiertowa. Tam Wiertow wyłapuje tych pojedynczych maluczkich tak zwanych ze świata, pokazując, patrz, jakim jesteś autorem jakiego wielkiego dzieła. Niby tutaj siedzisz sobie gdzieś, zajmujesz się swoim małym poletkiem, ale zobacz, że budujesz szóstą część świata, budujesz potężne państwo, budujesz coś wspaniałego. No tutaj twórcy mówią w drugą stronę, patrz, nawet swoimi działaniami w jakimś sensie przyczyniasz się do tego, że planeta coraz bardziej przypomina śmietnik, a nie jakieś zdatne miejsce do życia. Drodzy Państwo, bardzo Wam dziękuję za to, że wysłuchaliście całej opowieści. Teraz zapraszam na 15 minut przerwy. Po przerwie filmy polecą jeden po drugim, czyli będzie najpierw Berlin Symfonia Wielkiego Miasta, później film Antropocen, a po filmie serdecznie zapraszamy jeszcze z Robertem do udziału w dyskusji, w rozmowie. Jak będziecie mieli jakieś pytania stricte jeszcze do wykładu, serdecznie zapraszam do filmów. Będziecie chcieli podzielić się swoimi wnioskami, uwagami. Wszystko jest mile widziane. Bardzo dziękuję i do zobaczenia za mniej więcej 2 godziny.